spotkań, no każdego takiego spotkania konferencyjnego, ale jak słyszałem też w sposób szczególny tutaj na waszych spotkaniach. Bardzo serdecznie zatem was wszystkich witam i za chwilę przejdziemy też do naszych rozważań. Gwoli uzupełnienia tylko no tej ciekawostki powiem, że to znaczy z czego wyniknęło to moje zainteresowanie językiem chińskim i w ogóle Chinami. Mianowicie wyniknęło to z tego, że wcześniej o tym Jurek chyba nie wiedział, ale planowałem wybrać się na misję do Chin, ale no niestety jak widać nic z tego nie wyszło. W każdym bądź razie pozostało pewne zainteresowanie, które się przekłada też na to, że prowadzę i wykłady na temat Chin na naszej uczelni, zarówno na Instytucie Politologii, jak i Socjologii, a zatem no, w tym aspekcie zainteresowanie jakoś przełożyło się bardziej konkretnie. Natomiast z tych moich planów pierwotnych no, niewiele udało się zrealizować. Poza tym, że przygotowałem się także ucząc się języka chińskiego przez kilka lat. Teraz niestety nie mam okazji praktykować. Oczywiście coś mogę powiedzieć, coś napisać, ale niestety wiadomo, że z językiem bez praktyki to daleko nie można kroczyć. To tyle gwoli uzupełnienia. I są...
A może przynajmniej niech będzie pochwalony Jezus Chrystus po chińsku.
To nie, i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To mogę tylko powiedzieć, jak jest chwała Jezusowi Chrystusowi, bo to nie jest dokładnie też to samo. Xie i zu i du. No to tak króciutko. Tak. Dobrze. Moi drodzy, a zatem przechodzimy już do naszego dzisiejszego tematu. Jedność i wolność. Dwie bardzo ważne kategorie dotyczące zarówno naszego życia osobistego, indywidualnego, jak i naszego funkcjonowania w społeczeństwie. Sądzę, że każdy z nas w sposób szczególny i w naszej obecnej rzeczywistości społecznej jest świadomy tego, jak trudno jest budować prawdziwą jedność i doświadczamy tego nie tylko w naszym otoczeniu życia społecznego, ale też i doświadczamy tego w naszych małych wspólnotach, doświadczamy też tych problemów z jednością także w tym bardzo osobistym wymiarze, to znaczy naszych doświadczeń i przeżyć. I rozpocznę może te nasze rozważania od krótkiego cytatu z Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, który podaje nam tutaj kilka takich bardzo ważnych myśli, do których będziemy powracali. Zakłócenia równowagi, na które cierpi dzisiejszy świat, w istocie wiążą się z bardziej podstawowym zachwianiem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim. W samym bowiem człowieku wiele elementów zwalcza się nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem, doświadcza on z jednej strony wielorakich ograniczeń, a z drugiej czuje się nieograniczony w swoich pragnieniach i powołany do wyższego życia. Przyciągany wielu oponentami, musi wciąż wybierać między nimi i wyrzekać się niektórych. Co więcej, będąc słabym i grzesznym, nierzadko czyni to, czego nie chce, nie zaś to, co chciałby czynić. Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei tyle i tak wielkich rozdźwięków rodzi się w całym społeczeństwie. Pokazanie też tej istoty i źródła rozbicia, które następuje pośród nas i w całym życiu społecznym. Ono tkwi w sercu człowieka. W naszej perspektywie, w perspektywie wiary, dobrze wiemy, że źródłem tych podziałów, rozłamów, nieporządku, braku harmonii jest po prostu grzech, który jest w człowieku. Czy jego skutki, oczywiście grzech, który jest nieustannie także ponawiany. Po to, aby mówić o tym, jak i ważna jest jedność, co należy czynić, aby budować tę jedność, jakie są też jej najważniejsze wymiary. Rozpoczniemy właśnie od powiedzenia tego, co oznacza jedność i jakie są jej wymiary, abyśmy mogli zrozumieć rzeczywiście tę perspektywę także naszej wiary i tego, co jest ostatecznie źródłem i jakie są nasze zadania w budowie tej jedności. Jedność, mówiąc tak w perspektywie filozoficznej, oznacza, że byt, aby był tym, czym jest, nie może być podzielony. Jedność jest niejako utożsamiana z samym bytem. To znaczy, jeśli ten byt rozdzielimy, to on przestaje istnieć, przestaje funkcjonować jako taki. Możemy oczywiście tutaj podać chociażby małżeństwo, ale możemy podać przykład samochodu. Jeżeli rozdzielimy części, no to będziemy mówili o poszczególnych częściach, ale nie będziemy mówili o samochodzie. Byt ten, który stanowi jedność, jeden może być rozdzielony na poszczególne części, inny jest nierozdzielny. I trzeba powiedzieć, że jedność jest budowana, czy może być budowana na różnych poziomach, może mieć różny charakter i stąd mówimy o tych różnych także wymiarach jedności. To jest też istotne, dlatego abyśmy zrozumieli, na czym polega jedność na przykład w naszych wspólnotach, w naszych rodzinach, w naszym społeczeństwie i o co walczymy, a co nie jest faktycznie, czy nie powinno być naszym celem, jaka jedność, czy jaka jednolitość, może w ten sposób. Powtórę, trzeba sobie zdawać sprawę, że jedność może mieć zarówno charakter bezterminowy, nieograniczony w czasie, w tym sensie dopóki trwa dany byt, jak i może mieć charakter czasowy. Dla przykładu mamy wspólnotę, która wyznacza sobie pewne zadania do zrealizowania, tak? I w tym czasie dla realizacji tego celu ta wspólnota, ta grupa, bo to może być na przykład też jakaś grupa przedsiębiorców, tworzą jedność, pewną wspólnotę w działaniu, w celu. Ale po zrealizowaniu tego zadania, tego celu, jedność ustaje. A zatem mamy poza tymi różnymi wymiarami jedności, różnym charakterem jedności, mamy też kwestię tego, czy jest to jedność czasowa, czy ma to charakter bezterminowy, w tym sensie, że dopóki trwa sam byt. Jeśli chodzi o te najważniejsze wymiary jedności, po to, abyśmy się zastanowili nad tym, co dla nas jest istotne, to zrobię taki krótki przegląd. Mianowicie jedność może być związana z identycznością. Na przykład mamy kawałki złota, które są stopione i tworzą obrączkę. Zapewne część osób tutaj ma obrączki ze złota. I mamy tutaj oczywiście jedność, która jest nierozdzielna, niemożliwa do rozdzielenia. Tak jak i też kropla wody wrzucona do morza nie jest już do wyjęcia z niej. Oczywiście możemy wyjąć, ale już nigdy tę samą kroplę. Jedność może być związana z jednością elementu bytowego. W tym sensie, że łączy nas jakiś element naszego bytu istnienia, na przykład bracia syjamscy, tak, którzy mają to samo ciałko, ale na przykład mają dwie głowy. Ale może to być oczywiście chociażby dla nas takim szczególnym przykładem jedności, czy tego elementu łączącego jest jedność w Trójcy Przenajświętszej. Jeśli chodzi o inny charakter jedności, możemy mówić też o jedności dopełniania się w całości. Mamy elementy, które się dopełniają, tworzą pewną całość. I tutaj oczywiście takim dla nas szczególnym przykładem jest małżeństwo. Te elementy tworzą oczywiście też coś więcej niż same oddzielnie. Tutaj też możemy mówić o różnych całościach, które składają się z poszczególnych części, z poszczególnych elementów. Może być też jedność pochodzenia, na przykład mówimy o całym stworzeniu, że no jego jedność wynika z tego, że jest jeden stwórca wszystkiego. Wszystkie pochodzą od jednego stworzyciela. Może być też jedność natury i tutaj przykładem oczywiście chociażby każdy z nas, to znaczy człowiek. My jesteśmy odrębnymi bytami, ale mamy tę samą naturę, to znaczy jesteśmy, każdy z nas jest człowiekiem, jesteśmy ludźmi. Może być też jedność celu, o czym przed chwilą też wspominałem. Są to różnego rodzaju grupy zadaniowe, czy chociażby przedsiębiorstwo, które głównie realizuje cel, jakim jest zysk. Dalej może być to jedność woli. Mamy wspólną wolę kroczenia czy tworzenia pewnej rzeczywistości, rozwiązywania pewnych spraw. Jednoczymy się właśnie po to, aby wspólnie, razem coś realizować. Może być też jedność przekonań, rozumianych bardzo szeroko. Tutaj możemy zaliczyć także właśnie i wiarę jako nasze przekonanie wewnętrzne, tak? Dzielimy te same przekonania, wyznajemy tę samą wiarę. W innych sprawach możemy się zupełnie różnić, tak? Ja mogę kibicować Legii, a ktoś inny Polonii, czy nawet Wiśle Kraków, ale wszyscy wierzymy w tego samego Pana Jezusa Chrystusa. Czy wszyscy na przykład mamy te same poglądy polityczne w tej danej grupie? Chociaż różnimy się co do innych kwestii. Może być też jedność uczuć. W Piśmie Świętym kilkukrotnie przynajmniej mamy to wezwanie. Święty Paweł mówi nam, miejcie te same uczucia, które też były w Jezusie Chrystusie. To w sensie głębokich uczuć, nie tylko tych przeżyć emocjonalnych. Tak samo o apostołach i pierwszych wyznawcach, że mieli te same uczucia, dążenia, pragnienia. Ale możemy tu włączyć szeroko rozumiane także przeżycia czy doświadczenia. Doświadczenie na przykład osób, które wspólnie przeżyły sztorm na morzu. Nic je nie łączyło, różne poglądy, żadne związki przyjacielskie, rodzinne, ale wspólnie coś przeżyły. Mają to samo doświadczenie, jedność doświadczenia. I to jest coś, co jakby sprawia, że ta druga osoba jest mi bliska. Tak? Mamy to samo doświadczenie, to samo przeżycie. A zatem to jest też coś, co może nas łączyć. To pokazuje też ten różny wymiar jedności. Może być też jedność w działaniu, we współdziałaniu, w tworzeniu właśnie w pewnej rzeczywistości. I tutaj oczywiście patrząc tak szeroko możemy mówić o społeczeństwie, które działa na rzecz dobra wspólnego, mówiąc takim językiem nauczania społecznego Kościoła. A zatem coś wspólnie tworzymy, coś wspólnie realizujemy. Może być też jedność władzy, władza, która ma charakter absolutny, autorytarny, która wyłącza wszelkie inne możliwości współdziałania czy współdecydowania, ale to może być też i przedsiębiorstwo jednoosobowe, gdzie przedsiębiorca dokładnie sam decyduje o inwestycjach, o tym, jak będą przeznaczane środki i tak dalej, i tak dalej. A zatem taki krótki przegląd ma nam uświadomić, że ta jedność może mieć rzeczywiście bardzo różny charakter. Rozbicie tej jedności, które jest spowodowane, tak jak powiedzieliśmy, zarówno w naszym osobistym życiu, jak i życiu społecznym, przez grzech, wymaga też właściwego odbudowania i uświadomiania sobie pewnej hierarchii tworzenia i zachowywania jedności. Bo możemy czasami próbować zbudować jedność niewłaściwie rozumianą dla danej grupy, wspólnoty, dla jej charakteru, czy w niewłaściwy sposób to czynić. Warto tutaj przytoczyć też słowa Pana Jezusa. Myślicie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię? Nie pokój, powiadam wam, ale rozłam. To słowa, które właśnie w tym momencie dają nam do zastanowienia, dlaczego Pan Jezus w ten sposób powiedział. Pokazał, że nie ta jedność, o której oni myśleli, jest najważniejsza, że czasami ta źle zbudowana jedność jest czymś, co ostatecznie prowadzi do dalszej degradacji ludzkiej, do dalszej degradacji społeczeństwa. Gdybyśmy teraz chcieli na przykład sztucznie zbudować jedność między osobami spierającymi się na przykład w naszym społeczeństwie, my musielibyśmy na przykład ustąpić z tego, że dla nas życie nie jest aż tak może ważne, tych nienarodzonych i tak dalej, ale oczywiście zaprzeczamy samym sobie, czemuś bardzo podstawowemu, zaprzeczamy naszej wierze. Coś, co niszczy nas wewnętrznie, bo jest niezgodne z naszym sumieniem, tak? Czy niszczy naszą jedność także wewnętrzną i tak dalej, i tak dalej. A zatem też ta kwestia budowania prawdziwej jedności jest związana z właściwym postrzeganiem charakteru jedności i z właściwą też hierarchią tego, co jest najistotniejsze w tym, aby ta jedność prawdziwa została zbudowana w nas i wokół nas. I dla nas oczywiście jest ważny tutaj podstawowy wzór, który mamy. Wzorem tym jest dla nas i sama Trójca Przenajświętsza i sam Jezus Chrystus. Trójca Przenajświętsza, w której mamy jedność natury, tę samą naturę. Możemy powiedzieć, że to dla nas jest nieosiągalne, ale mamy też komunię trzech osób, komunię miłości w Trójcy Przenajświętszej. W Chrystusie z kolei widzimy tę jedność różnych natur, która też wyraża się w zgodności woli między właśnie tą naturą boską i naturą ludzką i właśnie w zgodności w pewnej w działaniu. Słowa w Ogrójcu Chrystusa: Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Ta jedność wyraża się też właśnie w zgodności woli. Przyjrzyjmy się teraz trochę szerzej i dłużej jedności samej osoby ludzkiej, bo dla nas w naszych rozważaniach jest to też w sposób szczególny, istotny. Mówiliśmy o tym rozbiciu człowieka, rozbiciu wewnętrznym spowodowanym przez grzech, różnym dążeniom, pragnieniom, a z drugiej strony właśnie też tym ograniczeniom, które ma człowiek. I jak mamy budować? Trzeba oczywiście też zastanowić się, na czym polega prawdziwa jedność, którą mamy odtwarzać w człowieku, którą mamy rzeczywiście prawdziwie w nas kształtować i co dla nas jest istotne, niezbędne też w tym celu. Wiemy, że w człowieku mamy te dwa istotne elementy, ten wymiar materialny, cielesny i wymiar duchowy, który przekracza ten wymiar materialny i jest też istotą czy stanowi przede wszystkim o tym, co jest podstawowe w człowieku. Ja tutaj przytoczę też kolejny cytat z kolei z kompendium nauczania społecznego Kościoła, który też kilka ważnych myśli nam tutaj podpowie. Człowiek posiada zatem dwie różne cechy. Jest bytem materialnym związanym z tym światem poprzez swoje ciało oraz bytem duchowym otwartym na transcendencję i odkrywanie głębszej prawdy. Ze względu na swój rozum, dzięki któremu ma udział w światłości Bożego rozumu. Kościół naucza, jedność ciała i duszy jest tak głęboka, że można uważać duszę za formę ciała. Oznacza to, że dzięki duszy duchowej ciało tworzone z materii jest ciałem żywym i ludzkim. Ani spiritualizm, który gardzi cielesnością, ani materializm, który uważa ducha za czystą manifestację materii, nie wyjaśniają złożoności, całości i jedności ludzkiego bytu. A zatem to połączenie elementu cielesnego i elementu duchowego, które wyraża się swoistym charakterem bytowania człowieka w tej rzeczywistości materialnej, ale zarazem tym otwarciem na transcendencję, czyli na życie duchowe, na Boga samego. Człowiek nie może być ograniczony ani do samej duchowości, ani z kolei sprowadzony do tego życia, do tego wymiaru czysto materialnego, kwestii związanych z naszym życiem fizycznym. Ta prawdziwa jedność jest budowana w połączeniu tych elementów, które stanowią człowieka, które stanowią o tym, kim jesteśmy, ale też oczywiście we właściwej hierarchii, uwzględniając to, co jest w człowieku najważniejsze i podstawowe. Człowiek tworzy też różne wspólnoty, bo wiemy, doświadczamy tego i o tym mówi nam nauczanie społeczne Kościoła. Człowiek jest tym bytem społecznym, otwartym na relacje. Co więcej, realizuje się i spełnia się jako człowiek w tych relacjach, ostatecznie w relacji także miłości wobec Boga i drugiego człowieka. I mamy też te podstawowe, naturalne wspólnoty, ale też wspólnoty, które są tworzone poprzez nasz akt woli, do których decydujemy się przystąpić i chcemy je tworzyć ze względu na realizację naszego człowieczeństwa i realizację celów wspólnych w społeczeństwie. Pierwszą oczywiście podstawową wspólnotą, która ma szczególny też wymiar jedności, jest wspólnota małżeńska. Ja tutaj nie będę też może zbyt dużo na ten temat mówił, bo sądzę, że na ten temat mieliście wielokrotnie różne katechezy i konferencje, ale warto też przypomnieć, że ta wspólnota małżeńska, czy ta jedność małżeńska jest także tworzona na różnych poziomach i różnych wymiarach. To jest oczywiście ten pierwszy podstawowy akt woli, zgodności, to przymierze małżeńskie wyrażone na samym początku, które później jest podtrzymywane i potwierdzane poprzez życie, ale także jest oczywiście to ten wymiar całego bytowania, bytowania rodziny i także oczywiście ten wymiar jedności cielesnej, którego najwyższym wyrazem jest także potomstwo i dzieci. Tak? A zatem mamy wiele tych aspektów też jedności, jeśli chodzi o małżeństwo, co pokazuje też jakby szczególny wymiar tej wspólnoty, jaką tworzy człowiek, bo jest to też, jak podkreślał Jan Paweł II, ta wspólnota rodzinna jest też w sensie najbardziej głębokim tym obrazem właśnie, na który zostaje stworzony człowiek, obrazem Trójcy Przenajświętszej, to znaczy miłującej się wspólnoty komunii osób. I oczywiście to nauczanie sądzę, że wielokrotnie już powtarzaliście, a zatem nie będę tutaj tego rozwijał. Ale zobaczmy właśnie jeszcze, nawiązując do tych różnych aspektów jedności, wymiarów jedności, inne wspólnoty rzeczywistości, których uczestniczy człowiek. Jedność rodzaju ludzkiego to jest też coś, o czym nam przypomina nauczanie społeczne Kościoła. W sposób szczególny sądzę, że już zapewne też wspominaliście, chociażby ostatnia encyklika Franciszka o powszechnym braterstwie, tak, ludzkim, która dokładnie o tym nam mówi, że jedność rodzaju ludzkiego wypływa z tego, że mamy rzeczywiście też tę samą naturę. Jesteśmy takimi samymi ludźmi, mamy te same prawa. Jesteśmy tak samo umiłowani przez Ojca. W tej perspektywie, tu fragment krótki z encykliki, chciałbym przypomnieć pewien pamiętny tekst. Jeżeli nie istnieje prawda transcendentna przez posłuszeństwo, której człowiek zdobywa swoją pełną tożsamość, to nie istnieje żadna zasada gwarantująca sprawiedliwe stosunki między ludźmi. Faktycznie ich klasowe, grupowe, narodowe korzyści nieuchronnie przeciwstawiają jedny drugich. Jako wierzący uważamy, że bez otwarcia na Ojca wszystkich ludzi nie może być solidnych i stabilnych motywów apelu o braterstwo. To ta wspólnota, to braterstwo odwołaniem też właśnie do Ojca, Ojca wszystkich ludzi, których jest oczywiście sam Bóg. Ale mamy i jedność całego stworzenia, które, tak jak mówiłem, wypływa z tego faktu, że wszyscy i całe stworzenie pochodzimy od jednego Stwórcy. Tu z kolei można nawiązać do tej encykliki, która była opublikowana 5 lat temu, Laudato Si, o ekologii integralnej, tak, która pokazuje nam, że człowiek, całe społeczeństwo jest ściśle zintegrowane ze swoim otoczeniem, z całym środowiskiem, że mamy rzeczywiście bardzo ważny, realny wpływ. To oczywiście też są aspekty, które można łatwo pokazać na podstawie Pisma Świętego, począwszy od Księgi Rodzaju, tego związku człowieka z całym otoczeniem, wpływu i wzajemnego wpływu człowieka na środowisko i środowisko, jego miejsce bytowania na samego człowieka. A zatem ten kolejny właśnie wymiar bytowania człowieka i pewien ważny aspekt jedności, które tworzymy. I ostatni już może punkt, jeśli chodzi o te wymiary jedności, mianowicie jedność związana z naszą wiarą i wierzącymi. Święty Paweł w liście do Efezjan, rozważając podziały między wierzącymi, mówi nam: jedna jest wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Pan nas wszystkich. Tworzymy jedność i bez wątpienia możemy odnaleźć te elementy jedności nawet pośród podzielonych chrześcijan. Jest nas tyle denominacji, konfesji, niezależnie od tego, jak to nazywamy, ale możemy też powiedzieć śmiało, że mamy chociażby jedną wiarę, bo wyznanie apostolskie, credo, które odmawiamy na mszy świętej, jest nieustannie cały czas to samo i dla protestantów, i dla prawosławnych, i dla nas. Jeden Pan Bóg, jeden Jezus Chrystus, nasz Pan, którego wyznajemy, jeden chrzest, który jest uznawany także przez nas wszystkich. To są ważne też te wymiary jedności, ale widzimy i wiemy, że są też istotne podziały między wierzącymi, że potrzeba też tego nieustannego budowania jedności i troski o jedność. Pamiętamy tę modlitwę Chrystusa, aby stanowili jedno z ostatniej wieczerzy. Ta jedność wierzących, tutaj też to warto podkreślić, ma się wyrażać nie w tym, że mamy podobne poglądy na przykład na budowanie struktur społecznych, życia ekonomicznego, bo tutaj możemy się też różnić. I o tym warto sobie też przypominać. Jedność wierzących ma się rzeczywiście wyrażać w tym, co jest istotą, sednem naszej wiary, podstawowe prawdy wiary, oczywiście i też związana z nim nauka moralna. Dla nas jest to oczywiście integralny także element naszej wiary. To budowanie jedności, ta troska o jedność oczywiście wymaga naszej pracy, ale wymaga też nieustannie odwołanie się do tego, który jest i dla nas wzorem jedności i który tę jedność tworzy pośród wierzących, a jest nim sam Duch Święty, którego przyzywaliśmy dzisiaj na początku tej katechezy i konferencji. Ten, który tworzy też jedność w Trójcy Przenajświętszej, ale także stanowi o jedności cała ciała mistycznego Chrystusa. On jest, też możemy powiedzieć, że tym bytem, który właśnie tworzy jedność w ciele Chrystusowym, który jest jeden i działa w nas wszystkich, który ogarnie nas wszystkich i tworzy też tą niewidzialną, mistyczną jedność, chociaż czasami wydaje się nam, że jesteśmy podzieleni. Abyśmy też mogli właściwie współdziałać w tworzeniu tej jedności, potrzeba, abyśmy przede wszystkim też współdziałali z mocą naszej woli. I tutaj przejdziemy do omówienia zagadnienia wolności, tego, jakie ona ma znaczenie w perspektywie budowania jedności. Wolność jest podstawowym, jeśli tak można powiedzieć, atrybutem bytów duchowych. Nie przynależy ona żadnemu bytowi, które ma charakter jedynie materialny, fizyczny, nawet jeżeli jest to najbardziej subtelny byt, jak na przykład zwierzęta, które kierują się też instynktem. Ale jest tam zawsze jedynie pewien determinizm. Nie ma wolności wyboru, nie ma wolności działania. Ta wolność przynależy tylko tam, gdzie jest duch. Duch, którego Bóg udziela człowiekowi, udziela też tym szczególnym bytom, jakim są chociażby aniołowie. Pokazuje to zarazem szczególną godność człowieka. Jest to bez wątpienia podstawowy dar Boga dla człowieka. Dar, który no właśnie jest w nas tym obrazem samego Boga. Bóg, który jest najwyższym i doskonałym duchem, oczywiście rozporządza wolnością w sposób pełny, wolny. Taka wolność nie przynależy człowiekowi, dlatego że jesteśmy stworzeniami i mamy swoje też ograniczenia. Wolność człowieka jest możliwością rozporządzania sobą w dążeniu do dobra w określonych uwarunkowaniach i w perspektywie też dobra wspólnego. Dlaczego wolność powiązana z dobrem? O tym za chwilę jeszcze więcej powiem. Człowiek, tak jak mówiliśmy przy okazji jedności, jest tym bytem duchowo-cielesnym, a zatem ma też ten istotny wymiar fizyczny, materialny, który stwarza konkretne ograniczenia. Od początku istnienia ludzkości mamy różne marzenia ludzkie, które przekraczają możliwości człowieka, jak przypomina nam o tym mit o Dedalu i Ikarze i chęci latania, tak jak ptaki. No, mamy takie pragnienie, czy możemy mieć takie pragnienie, ale no, nie możemy tego zrealizować wprost. Oczywiście teraz mamy samoloty i możemy latać samolotami, ale człowiek sam jako taki widzi, że ma to ograniczenie, mimo tego, że ma tego typu pragnienia. Mamy rozmaite ograniczenia związane właśnie z naszą fizycznością, z tym, kim jesteśmy i z też faktem, że jesteśmy stworzeniami, nie jesteśmy tym, który jest bytem doskonałym i który stworzył wszystko samym Bogiem. I możemy oczywiście zastanawiać się, jak wielkie są te ograniczenia w życiu człowieka. Filozofowie czasami starali się nawet podawać jakieś procentowe szacunki, na ile już człowiek dojrzały, no, może decydować o tym, jak kształtuje swoje otoczenie, ale oczywiście nam nie chodzi o wyznaczanie jakichś procentów, bo to jest niewymierne zupełnie moim zdaniem. Ważne jest, abyśmy sobie zdawali sprawę z tych ograniczeń, które mamy. Mamy wolność, wolność tworzenia pewnej rzeczywistości, współtworzenia także naszego życia i tworzenia rzeczywistości, która nas otacza, ale jednocześnie mamy tutaj istotne ograniczenia, z których musimy sobie zdawać sprawę i to są ograniczenia dotyczące sfery fizycznej, ale też natury moralnej i też duchowej. Ciekawą sprzecznością jest fakt, że wiele osób, które uważa, że człowiek jest bytem jedynie materialnym, cielesnym, zarazem uważa, że człowiek ma nieograniczoną możliwość wyboru. Może decydować, wybierać sobie wszystko, co mu się podoba. Mamy tutaj z jednej strony fałsz związany z tym, że człowiek nie jest tylko bytem materialnym. Z drugiej strony oczywiście, że wolność wyboru człowieka nie jest nieograniczona i do tego taką potrójną sprzeczność związaną z połączeniem jednego z drugim. Co jest oczywiście absurdem, bo mówiliśmy, że tam, gdzie jest materia, jest zawsze determinizm. Nie ma możliwości wyboru. Nawet jeśli jest to coś najbardziej udoskonalonego i doskonałego w tym wymiarze fizycznym i materialnym. Z wolnością wiąże się też odpowiedzialność, bo każdy nasz wybór, każda nasza decyzja, czyn, który później następuje, powoduje pewne konkretne skutki, ma swoje konsekwencje, a zatem musimy starać się i zrozumieć i właściwie ocenić, jakie też będą skutki naszych decyzji i naszych działań. Stąd też istotne jest zrozumienie powiązania wolności z prawdą i dobrem zarazem. Jeżeli człowiek chce zrealizować coś właściwie, musi też starać się właściwie dobrze poznać pewną rzeczywistość, także i poznać swoje możliwości i swoje ograniczenia. Z drugiej strony potrzeba, byśmy mogli właściwie osądzić rzeczywistość. Mówimy tutaj to o sądzie moralnym, który dokonuje się w naszym sumieniu. Osąd, czy coś jest dobre dla mnie, dla mojej rodziny, dla społeczeństwa, dla wszystkich, czy coś jest niewłaściwe. Bo z tym oczywiście wiąże się też konkretny mój wybór i moja decyzja. Dążenie do dobra jest bowiem tym podstawowym nakazem moralnym, którym odczytujemy w swoim sercu, nakazem naszego sumienia, które zobowiązuje człowieka i pokazuje też nam, że ta nasza wolność nie jest nieograniczona. Nawiązujemy tutaj do Księgi Rodzaju, do tego drzewa w raju. Możecie jeść ze wszystkich drzew, możecie robić z nimi to, co uważacie za stosowne, słuszne, ale z tego jednego nie. Dobra, drzewa dobra, poznania dobra i zła. Nie możecie sami kształtować, uznawać, decydować o tym, co jest dobre, a co jest złe. To mamy odczytywać, bo to jest nam dane. I to jest coś, czemu właśnie musimy być posłuszni, w sensie oczywiście też potrzeby poznania tej rzeczywistości. Człowiek chce, dąży do dobra, po to chce mieć też wolność, dlatego że uważa, że dzięki temu zrealizuje pewne swoje dobro, a nie tylko po to, żeby posiadać wolność dla wolności. Jeśli ktoś uważa, że mu się ogranicza wolność, to dlatego, że uważa, że straci pewne dobro, które mógłby dzięki temu też zrealizować. I ważne jest tutaj właśnie to połączenie też z prawdą, o której mówiliśmy, bo zobaczmy taki prosty przykład dziecka, które widzi na stole torbę czekoladowych cukierków i dla niego oczywiście tym najwyższym dobrem jest to, żeby w tym momencie zjeść całą paczkę tych cukierków. Rodzice oczywiście widzą to w inny sposób i nie widzą w tym dobra dla niego. Oczywiście mogą mu dać jednego, ale dziecko ocenia inaczej. Ono nie rozpoznaje jeszcze prawdy, nie wie, co jest dla niego dobre, ale dąży do tego dobra. Dąży do realizacji też tego dobra, bo uważa, że to jest słuszne i dobre. Dlatego dążymy do poznania rzeczywistości, do właściwej oceny rzeczywistości i w tym my dojrzewamy nieustannie. My wzrastamy. My wychowujemy się do korzystania z naszej wolności i do właśnie właściwych tych naszych wyborów. I to jest też bardzo ważny aspekt związany z wolnością człowieka. My tę przestrzeń wolności możemy rzeczywiście też zwiększać, ale też i w tym sensie kształtować właściwe nasze wybory. Człowiek bowiem może się mylić w tych wyborach, może się mylić w samym poznaniu i osądzie rzeczywistości. Ponadto trzeba pamiętać, że właśnie jako byty społeczne, otwarte na relacje z drugim, żyjemy nie tylko w tych ograniczeniach związanych z fizycznością, z materią, ale z tym, że jest obok nas drugi człowiek, który ma te same prawa, dążenia, aspiracje i tak dalej, i tak dalej. I bez wątpienia to jest także dla nas pewne ograniczenie swobody naszego wyboru. Ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że w tym jest też nasze podstawowe dobro, bo tak jak powiedzieliśmy, człowiek spełnia się w relacji z drugim człowiekiem. W tym tkwi jego największe też dobro, relacji miłości do Boga i do człowieka. A zatem mimo tego, że widzimy tutaj też pewne ograniczenia, to z drugiej strony widzimy coś ważniejszego, dobro, które chcemy też tworzyć i dobro, które chcemy też rozwijać. Pamiętamy o tym, że każdy człowiek ma tę samą godność i te same prawa. I tutaj możemy też przytoczyć te słowa papieża Jana Pawła II. Nie ma wolności bez solidarności, tak? To znaczy bez tego właściwego tworzenia relacji, współpracy z innymi, które na różnych poziomach w różny sposób wyraża się. Inaczej w całym społeczeństwie, inaczej w samej rodzinie, w samym małżeństwie. Ale to zdanie możemy przełożyć rzeczywiście też na cały ten aspekt naszego życia, funkcjonowania w relacjach z innymi. I jedno zdanie tutaj także z Kompendium Nauczania Społecznego Kościoła. Nie należy zawężać znaczenia wolności i rozpatrywać jej w perspektywie czysto indywidualistycznej, sprowadzać do samowolnego i niekontrolowanego korzystania ze swej autonomii. Człowiek nie jest bowiem samotną wyspą. Żyjemy, funkcjonujemy pośród innych, ale właśnie mamy też o tym pamiętać, że jesteśmy powołani do tego, aby tworzyć tę wspólnotę miłości, prawdy, w jedności z innymi i oczywiście w tym celu dla nas w sposób szczególny jest ważna ta wspólnota wiary, dzięki której tę jedność możemy ukazywać, dzięki oczywiście też i działaniu samego Ducha Świętego. Wolność jest też oczywiście ważna i w perspektywie duchowej, ale także i ma swoje ograniczenia. Ja nie będę też tego rozwijał. Wiąże się to chociażby z kwestią wolności sumienia, wolności wyboru, wolnością religijną. I znowu warto tutaj przypomnieć o tym, że mamy nieustanne zadanie poznawania prawdy. Oczywiście wiemy, że jest wiele religii, było wiele religii pogańskich i tak dalej, i współcześnie też istnieje, ale jest kwestia też poznania. Jeśli ja poznałem prawdę, no to ja nie mam już takiej zupełnej wolności wyboru, w tym sensie, że poznałem jedynego Boga, poznałem Chrystusa, tego, który został przez Niego posłany i teraz mówię, że wybieram sobie, prawda, jakieś czczenie drzew, prawda, w buszu. Czy jakiś zwierząt, prawda? No, można powiedzieć, że to staje się dla mnie pewnym ograniczeniem, ale znowu odwracam się od podstawowego mojego dobra. A zatem ten aspekt dobra, wyższego dobra jest tutaj decydujący.